Kiedyś to opowiadałem bolesne wyznanie pewnego młodego człowieka, który mówił mi: proszę księdza, wobec matki jestem często arogancki, niegrzeczny, potrafię jej powiedzieć: głupia jesteś, odczep się od mojego życia. Za godzinę idę do dziewczyny, kładę jej głowę na kolanach i mówię: pocałuj swojego rycerzyka. Potem idę do kumpli, zapalam papierosa, wypijam kieliszek wódki i mówię, że jestem wielki biznesmen i duszę się w Polsce, muszę jechać do Stanów, żeby ruszyć w ogóle gospodarkę świata. A potem przychodzę do księdza, klękam przy konfesjonale i boję się, czy mnie ksiądz rozgrzeszy z kolejnej masturbacji. A ja mówię: a który ty jesteś prawdziwy? Ten wobec matki? Ten wobec kumpla? Ten wobec dziewczyny, czy ten wobec mnie? On mówi: nie wiem, proszę księdza, ja jestem na zamówienie, co ksiądz sobie życzy. Ja zapomniałem, kim ja jestem. Jak ja stoję naprzeciwko Krzyśka, to wiem, że mam być miły dla Krzyśka. Jak mam stoję naprzeciwko matki, to mam się tak zachować, żeby ona mnie nie znominowała. A kim ja jestem jako ja? Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią razem. 8 dnia przyszli, aby obrzezać dziecię i chcieli mu dać imię ojca jego, Zachariasza. Jednakże matka jego odpowiedziała: nie, lecz ma otrzymać imię Jan. Odrzekli jej: nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię. Pytali więc znakami jego ojca, jakby go chciał nazwać. On zażądał tabliczki i napisał: Jan będzie mu na imię. I wszyscy się dziwili. A natychmiast otworzyły się jego usta, język się rozwiązał i mówił, wielbiąc Boga. I padł strach na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali, kimże będzie to dziecię, bo istotnie ręka Pańska była z nim. Chłopiec zaś rósł i umacniał się duchem, a żył na pustkowiu, aż do dnia ukazania się przed Izraelem. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, rozpocznę od takiego wspomnienia pewnej mojej, takiej dość osobistej rozmowy z pewnym starszym księdzem, któremu się zwierzałem z takich pewnych wątpliwości co do mojej pracy kapłańskiej, że moi koledzy księża budują kościoły, spowiadają godzinami w konfesjonale, budują organy, organizują pielgrzymki. No bardzo dużo ciężkiej takiej pracy, wyczerpującej, a ja nie jestem na parafii księdzem, proboszczem. Siadam do komputera, siedzę godzinami, stukam sobie, przy okazji co człowiek jedną pocztę obejrzy, drugą odbierze. Potem staję przy mikrofonie, coś naucza, wraca do domu. No i że to tak, sam się czułem troszeczkę źle z tym. I on wtedy powiedział, że oczywiście to można się tak nieźle urządzić poza życiem parafialnym, gdzie jednak ludzie wymagają stałej opieki. Ale jako pocieszenie powiedział mi taki fakt, że wiesz, Piotr, mówi, kiedy piszesz jakąś tam książeczkę swoją czy kolejną homilię, to starasz się stworzyć coś nowego. Nie powielić to, co mówiłeś rok temu, tylko wymyśleć nowe ujęcie, nowe przykłady, nowe spojrzenie, nowy jakiś wariant, jakąś nowinę teologiczną, szumnie to, jak można powiedzieć. I powiedział, wiesz, najtrudniej jest zrodzić coś nowego. Bo praca ciężka, jak gospodyni robi obiad, to też się przy tym eksploatuje, ale ona te kartofle i ten kotlet to już tak 780 raz w tym małżeństwie. I to, natomiast jak się coś nowego próbuje też zrobić i kulinarnie, to zawsze jest ten lęk, obawa, jak to wyjdzie, czy to się uda. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że nowe jest trudne. Trudne dla tego, kto je tworzy i trudne dla tego, kto je odbiera. Nam się chrześcijaństwo wydaje, że jest czymś starym. Jesteśmy w starym kościele, będziemy śpiewać pieśni, to zależy jakie pan organista dobierze, ale może i takie, co mają ze 100-200 lat. Język mamy archaiczny, w wyznaniu wiary, pogrzebion, zstąpił do nieba. I wydaje się, że Kościół to jest tradycja, to jest właśnie, żeby nie zmieniać. Księża chodzą w długich szatach, mamy stare tutaj figury Chrystusa, aniołów. A jednak, proszę Państwa, chrześcijaństwo, nie dajmy się zwieść, jest absolutną nowością na świecie. Nawet jeśli się patrzy na dzieje człowieka, który to już dziesiątki tysięcy lat człowiek istnieje, a chrześcijaństwo to jest 2000 lat dopiero i ciągle do niego musimy dorastać. Co się dokonuje? Na przykład przez ostatnie dziesięciolecia bardzo wzrosła ilość ludzi chodzących do Komunii Świętej, co jest oznaką takiego dorastania do tego, o co chodziło Panu Bogu i o co chodziło Chrystusowi. Ale ta nowość chrześcijaństwa, która polega na tym, że Bóg stał się człowiekiem, jeśli ktoś z Państwa się nigdy na tym nie zadziwił, to znaczy, że to do Niego w ogóle jeszcze nie dotarło, że umarł za nas, że ukochał pogan i grzeszników. My mówimy tak, oczywiście ukochał pogan i grzeszników, ale gdyby nasz sąsiad, grzesznik, były komunista, jakiś alkoholik, złodziej, poszedł do kościoła, to byśmy mówili, no i co, grzesznik i lata teraz do kościoła. Chce się pewnie pokazać. Że liczy się tylko to, co w sercu, a nie na zewnątrz. Dobrze te treści znamy, ale kiedy stajemy wobec nich takim sytuacji, która materializuje te treści, to jesteśmy ciągle zaskoczeni i zgorszeni. Powtarzam i sam się w piersi biję. W modlitwie powszechnej modlimy się za biskupa, papieża, za prostytutki trochę mniej, a kto więcej modlitwy potrzebuje, to chyba łatwo się domyśleć. Bardzo często ludzie pytają, proszę księdza, jak mnie Bóg uleczy, jak mnie Bóg zmieni, jak Bóg uzdrowi twoje małżeństwo. No nie powiem ci, bo takiego czegoś jeszcze Pan Bóg nie robił. Pan Bóg ma dla ciebie oryginalną, licencjonowaną drogę naprawy. I zrobi to w sposób niepowtarzalny. Niepowtarzalny, dlatego nie powtórzy. Pan Bóg też stwarza wszystko nowe. Pan Bóg dla każdego ma niepowtarzalną, nową drogę rozwoju duchowego. My bardzo lubimy tradycję, bardzo lubimy to, że często, że wszystko jest tak, jak było. Ile to razy słyszałem, jak Kościół dopuścił, żeby Komunii Świętej udzielali świeccy panowie, tak zwani szafarze świeccy, to nie jedna starsza babcia 10 minut cyrklowała, jak tu podejść, tylko żeby nie od tego świeckiego faceta, tylko z rąk kapłana. A proszę księdza, od baby to nigdy nie przyjmę Komunii Świętej, choćby miała nie przystąpić. Tak lubimy stare rzeczy, że Pan Jezus jest nieistotny w tym momencie, tylko kto mi Go podaje. Lubimy to, co stare, bo nad tym panujemy. Umiemy to, często robimy odruchowo. Jesteśmy już panami tych starych sytuacji, a jesteśmy nieraz wściekli, zdenerwowani, kiedy coś ktoś zmienia, bo tego trzeba się uczyć, a jeszcze się skompromituje i coś nie wyjdzie. Stare to ja znam, przeświętą to ja znam. Mogę całą przeświętą przemyśleć o meczach piłkarskich Mistrzostw Świata, a będę wiedział, kiedy klęknąć i wstać i pokłonić się i przeżegnać się i wyjdę. Ale gdyby to było coś nowego, jakaś nowa sytuacja, no to by był się czuł się niepewnie. Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że tak jak ksiądz Dominik wspomniał, postać świętego Jana jest tak ważna, że nawet Kościół obchodzi jego narodzenie, to naturalne narodzenie. I tu wszystko się dzieją, rzeczy nowe. Znaczy to, że kobieta starsza, ona miała około 60 lat, urodziła dziecko, to już w Biblii było. Ale że ojciec za nie mówił przed narodzeniem dziecka, a odzyskuje wzrok, głos przy jego obrzezaniu. No i to jest bardzo dziwne i oni się dziwili. I jeszcze to, że nie nadają mu imienia tego, które się tradycja wskazywała, Zachariasza. Tylko nadają mu nowe imię. I proszę zwrócić uwagę, co mówi Biblia. Że pierwsi bardzo sąsiedzi dziwili, a potem padł na nich blady strach. Co tu się dzieje? Złamanie tradycji, jakieś dziwne wydarzenia. A to właśnie Pan Bóg nas przygotowuje przez takie rzeczywiście dziwne i niecodzienne okoliczności narodzenia Jana Chrzciciela. Pan Bóg nas przygotowuje na nowość Chrystusa, na nowość Ewangelii, na nowość dzieła odkupienia. Kim będzie to dziecię, skoro takie dziwne się rzeczy dzieją przy jego narodzeniu? Kim będzie to dziecię? Tragedią chrześcijaństwa jest to, że my się przestajemy dziwić i zmagać i przychodzimy do porządku dziennego nad tą nowością Ewangelii. Prawda, że Pan Bóg każe kochać wrogów? No jasne. A ty kochasz swoich wrogów? Nie. Szefowi w pracy bym łeb ukręcił. Prawda, że Pan Bóg zakazuje obgadywać? Prawda. A dzisiaj wieczorem przy meczyku, przy piwie będą obgadywania? Będą. I co? Nic na to nie poradzę. To jest właśnie nasze takie przyzwyczajenie się do Ewangelii, a ona jest naprawdę szokująco nowa. Ciągle szokująco nowa. Drodzy Państwo, pamiętajcie, ludzie zawsze od początku istnienia, jak są gdzieś tylko ślady ludzkiego istnienia na kuli ziemskiej, zaraz pojawiają się ślady ich religijności. Bo człowiek od dawna tęsknił, marzył, wzdychał do istoty wyższej, która mu pomoże tutaj na ziemi pozałatwiać różne trudne sprawy. Pogody, zdrowia, sprawy rodzinne. I my z rozpędu przyjmujemy chrześcijaństwo jako taką jedną z kolejnych religii naturalnych. Już nie jakieś bóstwo tam czy bogini, tylko jest Jezus Chrystus i Trójca Święta, ale też jest od pogody, od zdrowia, od spraw rodzinnych, od mojego złego samopoczucia. A przez historię Abrahama, Mojżesza, Gedeona, które były to bardzo dziwne historie, zaskakujące, nie mające swoich odpowiedników w dziejach świata, Pan Bóg nas przygotowuje, że to wszystko będzie nowe. Powtarzam, to jest taka oznaka, ile razy mi się zdarzyło i sam byłem w takiej sytuacji, że ktoś przychodził do mojego komputera, żeby go naprawić, postukał. Ja mówię, matko, to mój komputer takie rzeczy potrafi? A tu ksiądz z tego nie korzysta? Ja mówię, gdzie tam? Ja tego Worda otwieram, napiszę coś i zamykam. A tu jeszcze można zrobić to i to. Wielu ludzi ma komputer i nie wie, co on potrafi. Bo tylko sobie muzyczkę puszczają i nic więcej. Boję się tego naciskać, żeby coś nie popsuć. Otóż my mamy chrześcijaństwo, religię, która nas doprowadzić ma do życia w Bogu, ale my tak na wszelki wypadek to tylko o tą pogodę na wakacje się pomodlimy. Tam życie w Bogu, jeszcze coś nacisnę nie tak i się popsuje. Po co? Lepiej nie naciskać. Lepiej w to nie wchodzić. Dlaczego czcimy narodzenie Jana Chrzciciela? Bo on jest wielki. A dlaczego jest wielki? Bo rozpoznał Chrystusa. No to my też rozpoznajemy Chrystusa, jak czytamy Biblię. Tylko, że on rozpoznał nie teoretycznie, tylko rozpoznał naprawdę. A po czym to poznać, że rozpoznał Chrystusa naprawdę? Jan zrobił rzecz niesamowicie trudną. Oddał Jezusowi swoich uczniów. Drodzy bracia i siostry, po czym rozpoznać, że ktoś rozpoznał Chrystusa? Że oddaje mu tych, których kocha? Ileż to razy w życiu słyszałem. Dziewczyna mówi do ojca, tato, czuję powołanie do życia zakonnego. Idę do klasztoru. Ani mi się waż. Ale ja pójdę, jestem dorosła. Słowem się do ciebie do końca życia nie odezwę. Takie błogosławieństwo dostają dziewczyny, które idą do klasztoru od swoich katolickich ojców. W czasie przyjęcia ślubu w niektórych zgromadzeniach jest to, że rodzice błogosławią swoje dzieci. Już chyba 2 czy 3 razy byłem proszony przez siostrę przełożoną, mistrzynię, która powiedziała, przysiędza do tej siostry. Ojciec powiedział, że za nic nie przyjedzie ją pobłogosławić. Niech ksiądz ją w zastępstwie ojca błogosławi. Już parę razy błogosławiłem te młode siostry zakonne, a do jednej ojciec przyjechał 10 minut przed błogosławieństwem. 9 lat się do niej nie odzywał. 9 lat. Za to, że poszła poślubić Boga. Żeby poślubiła dobrego inżyniera, to było dobrze. Żeby poślubiła szefa koncernu Sony, to by było jeszcze lepiej. Żeby poślubiła szefa koncernu Mercedesa, może było lepiej. A ona poślubiła Boga i to jest tragedia dla rodziny. Wstyd! Co ja w pracy chłopakom powiem, że mi się dziewczyna marnuje w jakimś klasztorze? No i problem to jest tak samo, drodzy Państwo, nierozpoznających Boga, słynnych już z tysięcy kawałów teściowych, które nie chcą oddać syna, nie chcą oddać córki. Jeśli rozpoznasz Chrystusa, oddasz tych, których kochasz Panu Bogu. I Jan Chrzciciel oddał swoich uczniów. I jeszcze na jedną uwagę wam zwrócę dzisiejszej Ewangelii. Chłopiec zaś rósł i wzmacniał się duchem, a żył na pustkowiu. Ciekawe. Czy dziecko, młody chłopak powinien żyć na pustkowiu? Oczywiście nie. Kiedy dziecko się urodzi w pierwszych tygodniach swojego życia, w pierwszych miesiącach, uczy się kontaktu ze światem. Źle jest, kiedy zostaje w łóżeczku, nikt go nie głaszcze, nikt do niego nic nie mówi, nikt się do niego nie uśmiecha. Wtedy świat staje się dla niego niebezpiecznie tajemniczy, czy tajemniczo niebezpieczny. Ale złem też jest, kiedy do dziecka, które się narodzi, co 5 minut ktoś przychodzi, macha mu grzechotką, pokazuje mu misia, robi głupie miny. Kiedy dziecko jest bez przerwy podawane sobie z rąk do rąk i bez przerwy coś się dzieje, dziecko też potrzebuje spokoju. To trzeba trafić w taką 10. Ale właśnie chcę powiedzieć o tym, że problem tożsamości, kim ja jestem, zaczyna się często w dzieciństwie, kiedy dziecko słyszy 100 rad od mamy, co ma robić, 100 rad od taty, 100 rad od babci i nawet nieraz mówią, ty jesteś synek taty, ty jesteś córka babci. Ty jesteś aniołek tatusia. Nie jesteś sobą, tylko ty jesteś częścią tatusia, który chce cię przerobić tak, na takiego, jaki on jest. Natomiast dziecko wtedy zapomina, kim jest. To często, drodzy Państwo, dochodzimy do problemów tożsamości. Kiedyś to opowiadałem w bolesne wyznanie pewnego młodego człowieka, który mówił mi, proszę księdza, wobec matki jestem często arogancki, niegrzeczny, potrafię jej powiedzieć, głupia jesteś, odczep się od mojego życia. Za godzinę idę do dziewczyny, kładę jej głowę na kolanach i mówię, pocałuj swojego rycerzyka. Potem idę do kumpli, zapalam papierosa, wypijam kieliszek wódki i mówię, że jestem wielki biznesmen i duszę się w Polsce, muszę jechać do Stanów, żeby ruszyć w ogóle gospodarkę świata. A potem przychodzę do księdza, klękam przy konfesjonale i boję się, czy mnie ksiądz rozgrzeszy z kolejnej masturbacji. A ja mówię, a który ty jesteś prawdziwy? Ten wobec matki? Ten wobec kumpla? Ten wobec dziewczyny, czy ten wobec mnie? On mówi, nie wiem, proszę księdza, ja jestem na zamówienie, co ksiądz sobie życzy. Ja zapomniałem, kim ja jestem. Jak ja stoję naprzeciwko Krzyśka, to wiem, że mam być miły dla Krzyśka. Jak mam stoję naprzeciwko matki, to mam się tak zachować, żeby ona mnie nie znominowała. A kim ja jestem jako ja? Bardzo ciekawą rzecz powiedział kiedyś na konferencji ojciec Peranowski, Paulin, że w dzieciństwie lubił wchodzić do szafy. Może Państwo też mieliście takie ciekawe zadanie. Ja wchodziłem między ścianę a szafę. Do szafy nie wchodziłem, bo nie mieściłem się w szafie. Ale on opisywał coś i mi to dopiero otworzyło oczy, że w szafie między tymi ubraniami ja byłem sobą, byłem Piotrek. Nikt mnie nie widział. Mama mnie nie widziała, tata mnie nie widział. Tylko Bóg mnie widział i ja to wiedziałem. W szafie byłem sobą. Przeżywałem te 5 minut bycia sobą, że nie musiałem nikogo podlegać, nikomu ulegać, nikomu się podobać, robić tak, żeby mama się uśmiechała, czy babcia na mnie nie krzyczała. W szafie byłem sobą z Panem Bogiem. Drodzy Państwo, zbliża się czas urlopów. Niektórzy może już wyjadą w tym tygodniu. I ja to zawsze podkreślam pod koniec czerwca, że urlopy są często też nie po to, żeby mi było dobrze, tylko żeby wygrać w pokera. Państwo, którzy słuchacie moich kazań już długo, to wiecie, o co mi chodzi. W pokera wrześniowego, bo we wrześniu zaczyna się poker. Rozdaje się nie po 5 kart, tylko ludzie przywożą do pracy 1000 zdjęć. I wychodzę. Capri. Przebijam Seszele. 2 razy Kuba. Sprawdzam. Majorka. Nie, no Majorka to jest 1 punkt. Nie daj Boże Wilga pod Warszawą. To już kompromitacja totalna. Niektórzy leżą na tym słońcu, żeby się koniecznie opalić bardziej niż księgowa. W zeszłym roku księgowa była bardziej opalona. W tym roku muszę księgowej dosunąć takim chabankiem, że ho, ho, ho. Muszę znaleźć lepszy all inclusive niż mój sąsiad, bo tamten znalazł w zeszłym roku. Naprawdę oni mieli darmowe wino na śniadanie, a ja nie miałem. Nieudane w czasy. Czułem, że przegrywam. Drodzy Państwo, życzę Wam z całego serca, żebyście gdzieś na Mazurach, w Górach Świętokrzyskich, w Tatrach znaleźli szafę, metafizyczną szafę, do której wejdziecie i po całym roku, przepraszam, tak sądzę, na pewno nie wszyscy to robią, ale wielu z nas to robi, po całym roku gry wrócili do siebie i do Pana Boga. Także mnie nikt nie widzi i nie obchodzi mnie to, że mnie nikt nie widzi, tylko szukam Pana Boga i szukam siebie, bo kto znajdzie siebie, znajdzie i Pana Boga. Jeśli ktoś już jedzie na to Capri, Seszele, Egipt, Kubę, Grecję, Włochy, Balaton, to niech też jakąś szafę zabierze w ciekawej książce czy ciekawych konferencjach gdzieś tam na MP3 i spróbuje odnaleźć siebie. Jan rósł i wzmacniał się duchem, a żył na pustkowiu. Pustkowie jako symbol przestrzeni, którą mogę zbudować. Nie, że wszystko już mi zbudowano. Proszę Państwa, nikt z Was nie zbuduje kolejnej kamienicy na krakowskim przedmieściu. Tu już jest wszystko od lat zbudowane, zabudowane jest. Na placu zamkowym, na rynku Starego Miasta nikt Was nie postawi nowego domu, bo tam już jest wszystko zabudowane. Ale gdzieś na peryferiach, gdzie jest pustkowie, da się coś zbudować. I dlatego Jan żył na pustkowiu. Jeśli czujesz w swoim życiu pustkę, to niekoniecznie jest źle. To niekoniecznie jest źle. Ta pustka jest przestrzenią na zbudowanie nowej duchowości. Ta pustka jest przestrzenią na nowe spotkanie z Panem Bogiem. Powtarzam, na nowe spotkanie z Panem Bogiem. Chrześcijaństwo nie jest za nami. Dzisiaj świat mówi, jesteśmy nowocześni w tym, że proponujemy współżycie przed ślubem, czy jesteśmy nowocześni w tym, że proponujemy jakieś takie wolne związki. Szanowni Państwo, wolne związki to już były jak człowiek na czworakach po świecie biegał. Dziesiątki tysięcy lat temu już były wolne związki. Chrześcijaństwo przyniosło coś nowego, do czego my nie potrafimy często dorosnąć. To jest coś awangardowo nowego. I Pan nas do tego przygotowuje przez takie nowe sytuacje, nowe wydarzenia. Przez nowe perspektywy, które przed nami rozpościera. Życzę Państwu z całego serca, życzę sobie, żebyśmy tą szafę znaleźli, a w szafie siebie, żebyśmy się ze sobą przywitali, pogłaskali się po głowie, bo krzyczymy na siebie nieraz cały rok, że mało wydajny, że mało pracowity, że mało osiągam, że wszyscy mają lepsze ode mnie wyniki. Żebyśmy się ze sobą przywitali i daj Boże się polubili i wrócili we wrześniu, w październiku mocniejsi sobą i Bogiem. Amen.